Śniadanie polityków.
9.15, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie w Śniadaniu polityków w Radiu Gdańsk, a razem ze mną są oczywiście na Skype'ie lub na telefonie Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Kłaniam się.
Michał Urbaniak, Konfederacja, dzień dobry.
Dzień dobry.
I witam też Karola Rabendę, Porozumienie.
Dzień dobry.
Zacznijmy, drodzy Państwo, od wyborów w Stanach Zjednoczonych. Czego spodziewacie się Państwo po Joe Bidenie, jeśli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie? Czy ta polityka amerykańska wobec Polski zmieni się, czy w jakim w ogóle kierunku pójdzie, Małgorzata Chmiel?
No ja mam nadzieję, że to początek końca skrajnie prawicowych populizmów, także w Europie, i mam nadzieję, że to będzie promieniowało dalej. No jest to bardzo, bardzo dla nas budujące, że pierwsza kobieta, pani Kamala Harris, będzie wiceprezydentem, i to nadzieja dla wszystkich kobiet. Tym bardziej, że jest to córka imigrantów z Jamajki, z Indii, mądra bardzo kobieta. Oczywiście to jest zła wiadomość dla polskich władz, ale dobra dla polskiego społeczeństwa. Pan prezydent elekt Joe Biden nieraz się wypowiadał, i że jest za równością, przeciwko strefom wolnym od LGBT. Wykazuje, bardzo się cieszę z tego wyboru Amerykanów, bo wykazuje pan elekt wysoką kulturę polityczną, i cieszy się, bo przegrało chamstwo i prostactwo, a przede wszystkim się cieszę, nie przede wszystkim, ale między innymi dlatego też się cieszę, że pan Joe Biden jest zwolennikiem ograniczeń w emisji CO2 i porozumienia klimatycznego paryskiego, co jest bardzo ważne dla całego świata, ale również dla Europy. Każdego roku 45 tysięcy ludzi w Polsce tylko umiera z powodu smogu. No i duża zaleta również jest pana Joe Bidena to, że chce przywrócić sens NATO, co podważał pan Donald Trump. Wydaje mi się, na pewno, ja jestem pewna, że dla całego świata, łącznie z Polską, przyzwoity człowiek na czele Ameryki jest sprawą fundamentalną.
Czyli poruszyła pani bardzo dużo kwestii, a ja spytam Janusza Śniadka, czy rzeczywiście to jest zła wiadomość dla polskich władz? Bo dzisiaj na przykład przeczytałem wypowiedź ministra Dworczyka, który mówi, że jest przekonany, że po zwycięstwie Joe Bidena relacje polsko-amerykańskie będą rozwijały się tak samo dobrze, jak do tej pory.
Więc ja również tutaj, prawdę powiedziawszy, nie rozumiem tych różnych niepokojów. Jeśli w ogóle cokolwiek mnie niepokoi, to te oczekiwania, które przed chwilą artykułowała pani poseł Chmiel, wypowiadając różne rzeczy czy postulaty niekiedy sprzeczne wręcz z polską racją stanu. To jest dla mnie groźne, te oczekiwania Platformy, a nie rozstrzygnięcie, bo tu podkreślamy jeszcze nie, to kolegium elektorów dopiero rozstrzygnie, kto zostanie prezydentem. Dzisiaj wydaje się to przesądzone, ale nie jest to jeszcze w takim definitywnie prawnym faktem. Wydaje mi się, że pragmatyzm amerykański jednak tutaj weźmie górę, i sobie nie wyobrażam, żeby tu nastąpiły jakieś istotne zwroty w polityce zagranicznej, a zwłaszcza wobec Polski. Tutaj relacje polsko-amerykańskie nie opierały się wyłącznie na osobistej znajomości prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Tutaj definiowanie przez panią poseł Trumpa jako, no nie będę powtarzał tych słów, które używały, to budzi moje zgorszenie, jest faktem, że Trump w Polsce budził dużą sympatię. Jego wystąpienie w Polsce w 2017 roku, jego opowieść o powstaniu warszawskim i no to stwierdzenie, że silna Polska to błogosławieństwo dla Europy, musiało budzić sympatię, i powiedzmy, to było wydarzenie bez precedensu, żeby amerykański prezydent tak znakomicie znał, orientował się w historii Polski. Natomiast to się przekładało na bardzo konkretne korzyści i pożyczki dla Polski. No, powiedzmy zniesienie wiz, czy obniżki cen gazu i ropy, które równocześnie w połączeniu z dostawami gazu skroplonego do Polski, jego wsparcie dla Trójmorza, czyli dla istotnych elementów polityki, zwiększenie obecności armii amerykańskiej, budowa stacji w Redzikowie, ostrzegania radarowego, więc to są wszystko rzeczy, które są niesłychanie pozytywne, również polityka energetyczna, dostawy gazu, to o których już mówiłem, oraz umowy z energetyką jądrową, dotyczące energetyki jądrowej, to wszystko jestem przekonany, że będzie kontynuowane, bo to jest po prostu biznes. Mam nadzieję też, że nie zmieni się tutaj stanowisko Stanów w sprawie Nord Stream 2, ewidentnie antypolskiego, szkodliwego dla Europy pomysłu gospodarczego. Więc tutaj oczekuję, że nie nastąpi jakaś żadna istotna zmiana i wbrew nadziejom Platformy, która uważa, że im gorzej dla Polski, tym lepiej dla Platformy, że te niedobre zjawiska nie będą miały miejsca. Nie to, ma do tego podstaw.
To Karola Ramendes pytam o dwie rzeczy. Właśnie o to, o czym wspomniał teraz Janusz Śniadek, czyli Nord Stream 2. Joe Biden jest uważany za krytyka Rosji, krytyka Moskwy, dosyć ostrego, więc być może to stanowisko zostanie utrzymane, to, które jest dotychczasowo, ale spytam też o drugą sprawę, bo dzisiaj w Pałacu Prezydenckim będzie ratyfikowana, prezydent Andrzej Duda będzie ratyfikował umowę o wzmocnionej współpracy obronnej i zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących u nas w kraju. Czy ta współpraca wojskowa nadal będzie utrzymywana?
Ale oczywiście, że będzie nadal utrzymywana. Tutaj się dołączę do głosu pana posła Śniadka, że no, takie wypowiedzi jak z ust pani poseł Chmiel, no to jest trochę pomylanie roli, no bo to jest decyzja Amerykanów, kogo mają za prezydenta i obrażanie jednego czy drugiego kandydata, no jest no, nie na miejscu z ust polityka polskiego, ale wracając do spraw międzynarodowych, no to demokraci nawet są w niektórych miejscach bardziej antyrosyjscy niż republikanie, więc tu nie widzę w ogóle jakiejś możliwości, żeby te działania, które były podjęte za administracji Donalda Trumpa, były cofane. Jeśli chodzi o Nord Stream, no to uchwała w Kongresie przeszła jednomyślnie zarówno głosami republikanów, jak i demokratów. Jeśli chodzi o wzmocnienie flanki wschodniej, to tutaj po tym, co wcześniej zapowiadał Joe Biden, bo tutaj mamy mieć do czynienia z większą rolą sojuszników Stanów Zjednoczonych. Joe Biden jest raczej za tym, żeby ciężar obronności NATO był przerzucany z bezpośredniego udziału Amerykanów, czy baz amerykańskich, czy żołnierzy amerykańskich, czy floty amerykańskiej na sojuszników. A no, tak się składa geopolitycznie, że wschodnia flanka, no to Polska stanowi ludnościowo 40% na flance wschodniej, jest największym krajem z największym potencjałem militarnym, więc tutaj nie widzę w ogóle możliwości, żeby te działania, które były podjęte kilka lat temu, były cofane. Wręcz przeciwnie, nawet bym się spodziewał, że pod względem militarnym, po tym, co mówił Joe Biden, te działania będą zintensyfikowane w naszym regionie Europy. Rosja i Chiny są zarówno przez jedną, jak i drugą część sceny politycznej amerykańskiej postrzegane jako wrogowie. Tutaj chyba różnica największa w polityce europejskiej czy eurazjatyckiej, no to chyba w stosunku do Turcji, bo wspomniana pani Harris jest chyba bardzo antyturecka, więc tu by można było się doszukiwać jakiejś zmiany wektorów albo zaostrzenia wektorów w polityce Stanów Zjednoczonych, ale jeśli chodzi o nasz region świata, nasz region Europy, no to możemy się, mógłbym założyć, że spodziewać nawet większego wsparcia nas, czy Rumunii, czy krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
To na pewno wszystko będzie zależało od tego, jakich współpracowników dobierze sobie Joe Biden. Ja spytam Michała Urbaniaka o jedną współpracowniczkę, czyli o ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Ona pewnie przestanie być ambasadorem, przyjedzie ktoś nowy. Konfederacja często ją krytykowała.
To prawda. Fakt, że w ogóle Georgette Mosbacher była ambasadorem USA w Polsce za rządów Donalda Trumpa, pokazuje podstawowy fakt, że niezależnie od tego, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone są poważnym krajem i polityka, jaką prowadzą na arenie międzynarodowej, to jest polityka dość konsekwentna. Można to zauważyć choćby po fakcie, że taką kulturową ofensywę tego, co w Stanach jest mainstreamem, właśnie prowadziła Georgette Mosbacher. I to widać po prostu, że tutaj niezależnie, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, należy raczej zachować przede wszystkim spokój, ponieważ polityka prawdopodobnie się nie zmieni. Tutaj ta strategia właśnie, którą kierują się Stany Zjednoczone, pozostanie prawdopodobnie taka sama. Więc no my jako Konfederacja też nie ekscytujemy się specjalnie faktem, że no, Donald Trump już nie jest prezydentem, bądź nie będzie zaraz prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Ale panie pośle, dawno nie było ambasadora lub ambasadorki Stanów Zjednoczonych, która zabierała tak często głos w sprawach wewnętrznych polskich.
To prawda, bo to jest skandalem, że pani Mosbacher dalej jest jeszcze ambasadorem w Polsce. No, myśmy sami domagali się kilkukrotnie tego, że powinna być odesłana do Stanów. No ale cóż, to się nie wydarzyło. Widać po prostu, że Stany Zjednoczone też mają właśnie swoją konkretną politykę, a Polacy według Stanów Zjednoczonych mają swoje określone miejsce w szeregu. Jesteśmy sojusznikiem oczywiście Stanów Zjednoczonych, natomiast jesteśmy sojusznikiem takim junior partnerem. No i ze wszystkimi niestety tego konsekwencjami. Co do jakby takiej propolskiej polityki Trumpa, o której to zostało wcześniej wspomniane, no trzeba pamiętać, że no, czuć rękę profesora Chodakiewicza w wystąpieniu Trumpa, które było w Polsce i to nie jest jakaś jego wielka propolskość, ale dobre przygotowanie polityczne i research. Tak, to prawda, to brzmiało bardzo dobrze, natomiast po prostu to jest dobre przygotowanie polityczne. Poważni politycy i poważne państwa tak robią. Niestety też trzeba wziąć pod uwagę to, że nasz rząd, według wszystkich moich informacji, chyba że może tutaj panowie z opcji rządzącej mnie poprawią, jeśli jest jednak inaczej, nie miał na przykład żadnych kontaktów takich mniej lub bardziej formalnych ze sztabem Joe Biden przed jeszcze samymi wyborami, co też jest błędem, bo właśnie nie wiadomo, kto zostanie ostatecznie tym prezydentem i kontakty trzeba sobie robić szybciej. Postawili w zasadzie tylko na opcję Trumpa, a Trump i tak będzie mógł nas wykorzystywać i gdyby dalej był prezydentem, to i tak wykorzystywałby nas jako tego junior partnera w polityce międzynarodowej.
To jeszcze...
To, co warto...
Bardzo proszę.
Proszę. Proszę, proszę.
To jeszcze właśnie chciałem ad vocem Janusza Śniadka spytać, czy ten brak takich oficjalnych kontaktów ze sztabem Joe Bidena nie był lekkim błędem?
Wie pan, właśnie w ten zarzut chciałem zareagować, bo przede wszystkim w polityce zagranicznej nie tyle chodzi o kontakty ze sztabami poszczególnych kandydatów, ale no istotne osoby z administracji amerykańskiej i w różnych powiedzmy opcjach, zarówno z demokratami, jak i konserwatystami i tutaj republikanami absolutnie takich kontaktów nie brakuje. No, w obie strony nie sądzę, żeby tutaj były jakieś istotne zaniedbania. Zresztą w naturalny sposób tutaj ze względu właśnie na te ciepłe relacje pomiędzy polską dyplomacją, polską a administracją Donalda Trumpa należało tutaj bardzo delikatnie się w tym poruszać i wydaje mi się, że Polska potrafiła to zrobić. Zresztą patrz na dość zręczne gratulacje wysłane do Joe Bidena przez prezydenta Andrzeja Dudę.
I to musimy postawić...
Czy ja mogę?
Pani poseł, zaraz po przerwie, bo teraz krótko, skrót wiadomości i po przerwie wrócimy do tego tematu. Od razu pani oddam głos.
Śniadanie polityków.
Jarosław Popek, wracamy po przerwie. Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Michał Urbaniak, Konfederacja i Karol Rabenda, Porozumienie są moimi i Państwa gośćmi. Przed przerwą rozmawialiśmy na tematy jeszcze wyborów w Stanach Zjednoczonych i Małgorzata Chmiel chciała coś powiedzieć.
Tak, chciałam, dziękuję bardzo. Chciałam przede wszystkim sprostować słowa moich przedmówców z Zjednoczonych Prawicy. Powtarzają jak mantrę cały czas, że to panu Trumpowi, panu prezydentowi Trumpowi zawdzięczamy zniesienie wiz do Stanów. Szanowni Państwo, to nie jest prawdą. Wizy zostały zniesione tylko i wyłącznie dlatego, że Polacy nie mieli tylu odmów. I to od nas zależało, a decyzję podjął nie pan prezydent Trump.
To jest pani poseł niekończąca się dyskusja.
Kongres USA. Nie było to w żadnym... Proszę się nie uśmiechać ironicznie, tylko zajrzeć do dokumentów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Chciałam powiedzieć, podsumowując jakby długie wypowiedzi moich przedmówców. Oczywiście pan prezydent elekt Joe Biden nie jest małostkowy i nie będzie zwracał uwagi na to, w jaki sposób i w jakiej ilości i jak przyjaźnił się nasz rząd z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Nie będzie również zwracał na dość dziwną formę gratulacji, którą złożył pan prezydent Duda panu Bidenowi. Gratulował li tylko udanej kampanii, podczas gdy inni przywódcy z Paryża, prezydent Paryża, poprzedni prezydent, pan Hollande, Angela Merkel i inni gratulowali po prostu zwycięstwa. Nie zdobył się pan Andrzej Duda, nasz prezydent, na to, żeby pogratulować panu Joe Bidenowi tak, jak pogratulował 4 lata temu, kiedy wygrał pan Trump wybory. Nie czekał wtedy aż do zaprzysiężenia, które będzie 20 stycznia, tylko pogratulował wtedy od razu. A teraz jakoś
to
nie przeszło
ma do wniesienia.
Proszę mi nie przerywać. Szanowni Państwo, podsumowując, odchodzi polityk bardzo bliski naszemu rządowi, pan Donald Trump, który rządził konfliktem i dzielił ludzi. Jest to bliskie również naszym rządzącym. Dlatego nie jest to...
Pani poseł.
Czy możemy nie przerywać sobie, bo w ten sposób zdalnie, kiedy mamy rozmowę prowadzoną, nic nie zrozumie. A na pewno nie zrozumieją nic słuchacze. Dziękuję.
Dobrze, to zakończmy sprawy amerykańskie, bo widzę, że już powoli musimy przejść do tego, co Państwa najbardziej interesuje, czyli do spraw polityki polskiej. No i temat numer jeden, czyli pandemia koronawirusa. Być może czeka nas narodowa kwarantanna, być może czeka nas w jakim stopniu lockdown, chociaż Jarosław Gowin mówi dzisiaj w jednym z wywiadów, że całkowity lockdown traktuje jako ostateczność. Ja mam takie pytanie, bo w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Mateusza Morawieckiego z częścią opozycji. Na tym spotkaniu byli między innymi przedstawiciele Konfederacji, a nie było przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej ani Lewicy. To spotkanie miało dotyczyć ewentualnie planów nowych rozwiązań dotyczących ochrony Polaków przed koronawirusem. Pytanie do Janusza Śniadka, czy nieobecność opozycji, tej głównej opozycji na spotkaniu nie świadczy trochę o tym, że opozycja zostawia wszystko w rękach rządu i nie chce brać odpowiedzialności za to, co się w Polsce dzieje?
To dokładnie tak wygląda, że to jest w zasadzie cały czas polityka im gorzej, tym lepiej dla Platformy, im gorzej dla Polski. Zresztą jeśli tak jednym hasłem powiem, że Donald Trump nie przegrał z Joe Bidenem, tylko przegrał z pandemią, z koronawirusem, z lękami, z niepokojami, z nastrojami ludzi wynikającymi z dolegliwości właśnie z tego. Taka jest prawda. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to ja tutaj cały czas dziękuję Bogu za tą roztropną politykę prowadzoną przez polski rząd, przez premiera Morawieckiego,
te kolejne działania. Zresztą nie tylko pan Gowin, ale również i premier mówi, że wprowadzenie jeszcze ostrzejszych restrykcji, żeby powiedzieć całkowitego lockdownu wzorem innych państw europejskich, to będzie ostateczność. Tak długo jak to możliwe będziemy się przed tym bronić. Niestety zdefiniowano również pewien poziom dziennych zakażeń, którego przekroczenie mogłoby do tego zmusić. Jak na razie niestety te sytuacje i zjawiska w Polsce nie sprzyjają obniżeniu zakażeń. Ciągle jesteśmy na poziomie 20 kilku tysięcy. No, rekordowo to tam sięgało prawie 30. I utrzymanie się tych zakażeń na tym poziomie dopiero wtedy zmusi Polskę do jeszcze ostrzejszych restrykcji. Natomiast no, te działania zapobiegawcze, budowa szpitali, tymczasowych łóżek covidowych, to są te wszystkie działania, które są w ramach możliwości no, realizowane przez polski rząd i w zgodnej opinii instytucji międzynarodowych Polska relatywnie dobrze radzi sobie zarówno z tymi rozwiązaniami finansowymi, ekonomicznymi, jak i działaniami zdrowotnymi.
To pytanie do posła Urbaniaka, bo przedstawiciele Konfederacji wzięli udział w tym spotkaniu z premierem. Mieliście jakieś swoje propozycje, mieliście jakieś swoje rozwiązania, które ewentualnie rząd mógłby wziąć pod uwagę?
Też byłem osobiście na tym spotkaniu, akurat w zastępstwie trochę prezesa Winnickiego. Powiem tak, myśmy przede wszystkim, będąc na tym spotkaniu, chcieli się dowiedzieć, co rząd ma do zaoferowania, bo to rząd ma pełną palię kart i to on z nich wybiera, jeśli chodzi o decyzję. No cóż, pierwsza rzecz, jaką też jedna z najważniejszych rzeczy w zasadzie, które podjęliśmy, to jest kwestia tego, czy w ogóle ten sposób walczenia z pandemią koronawirusa to jest sposób odpowiedni.
Czyli ponieważ o co
można było wybrać dwa modele. Można było wybrać dwa modele. Model chiński, który no, w państwie demokratycznym byłby też trudny faktycznie do wprowadzenia, gdzie mamy pełny lockdown, zamykamy praktycznie wszystko, czekamy jakiś czas i dopiero otwieramy. I mamy model szwedzki, który jest jego odwrotnością w zasadzie, czyli budujemy odporność stadną. No, Polska wybrała coś po środku. W sensie rząd polski to wybrał.
Większość krajów też to wybrało.
Ani nie jesteśmy w stanie realnie budować odporności stadnej, ani nie jesteśmy w stanie realnie zamknąć na chwilę kraju. Więc ludzie umierają, służba zdrowia sobie nie radzi, a gospodarka przy okazji leży. No i niestety idziemy taką drogą. I rozmawialiśmy właśnie o tym z rządem, że taki jest nasz punkt widzenia, tak to widzimy, że niestety, szanowny panie premierze, ale no nie idziecie drogą, która jest efektywna. Podstawowa rzecz, jaką usłyszałem na spotkaniu właśnie, to było to, że premier Morawiecki stwierdził, że przede wszystkim to rząd jest elastyczny. Czyli jak jest elastyczny, to w zasadzie nie wie, czego chce zrobić, nie wie, w którą stronę chce iść.
A może właśnie reaguje na to, co się dzieje?
A mi się wydaje, że jednak nie.
Oprócz recenzji, czy Konfederacja też ma do zastosowania?
Wszystko wskazuje na to, że no 14, do 14 i tak pewnie będziemy mieli jakiś lockdown w Polsce. A jednocześnie wiele branż zostało zamkniętych nawet od marca, nie pracują. I no, rząd niekoniecznie się nad tym pochylił. Niech będzie przykładem branża na przykład rozrywkowa. To nie jest najważniejsza branża na świecie z punktu widzenia całej polskiej gospodarki. Natomiast też pracują tam ludzie, tysiące ludzi i ci ludzie nie mają na chleb od marca, bo nie mogą pracować. I niestety, ale zamykając całą gospodarkę, tracimy też pieniądze na to, tracimy pieniądze, które moglibyśmy wydać na przykład na system ochrony zdrowia. I niestety, ale ja nie jestem dobrej myśli z tym, co może się wydarzyć w przyszłości.
Przedstawiciele rządu mówią o tym, że na razie te programy pomocowe dotyczą ponad 30 branż, a jeżeli będzie nadal sytuacja się rozwijała, to te branże będą poszerzane, te, które będą korzystać z pomocy państwa. Pytanie do Karola Rabendy. Czy narodowa kwarantanna, która ewentualnie nas czeka, to będą głównie ograniczenia takie dla ludzi, ograniczenia w przemieszczaniu się, ograniczenia w organizacji spotkań, zmniejszanie tej liczby spotkań i osób w tym uczestniczących, może to wystarczy?
No, należy podkreślić, że tutaj kluczem do rozwiązania sytuacji pandemicznej, no to z jednej strony są działania zaradcze rządu, no bo jeśli chodzi o służbę zdrowia, zwiększenie łóżek szpitalnych, budowa szpitali tymczasowych i tak dalej, to jest funkcja rządu, ale też jest funkcja społeczna, czyli nas wszystkich, bez względu na to, jakich polityków popieramy, czy wracając do poprzedniej dyskusji, czy jesteśmy za Bidenem, czy za Trumpem, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy jesteśmy w stanie ograniczyć kontakty, bo póki nie ma szczepionki, nie ma leków na koronawirusa, to jest jedyny sposób zaradczy, żeby epidemia się nie rozprzestrzeniała. Teraz mamy taki stan, bo jako rząd chcemy uniknąć sytuacji lockdownu, bo lockdown jest kosztowny, lockdown jest trudny do zniesienia społecznie, a dla gospodarki jest, dla działalności gospodarczych, dla firm, dla niektórych branż jest bez pomocy państwa wręcz zabójczy. Tutaj działania rządu idą w tym kierunku, żeby te branże, które cierpią na ograniczeniach, miały ekwiwalent, miały to wsparcie dzisiaj, teraz, bo wiadomo, że ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, muszą z czegoś żyć, ale też w dłuższej perspektywie, bo po okresie epidemii będziemy musieli w jakiś sposób stymulować gospodarkę, żeby ona się rozwijała i wróciła na swoje właściwe kolejne. Jeśli chodzi o liczbę zachorowań, to się nie zgodzę z posłem Urbaniakiem, bo no raczej musielibyśmy rozmawiać o tym, co jest, a nie co się wydaje panu posłowi, bo jeśli chodzi o ilość łóżek szpitalnych po tych zwiększeniach, po budowie szpitali tymczasowych, no to nie mamy sytuacji krytycznej, ona jest jest trudna, bo nie wiemy, czy będzie wzrost zachorowań, ale nie jest ona tragiczna. Jeśli chodzi o ilość respiratorów i łóżek, to nie mamy takiej sytuacji jak na przykład we Włoszech, gdzie lekarze apelują o całkowite zamknięcie kraju, bo są w takiej sytuacji, że zaraz nie będą mieli jak leczyć chorych. U nas tej sytuacji jeszcze nie ma. I tak jak obserwuję też w swojej okolicy, sąsiedztwie, no to Polacy podeszli po tym pierwszym okresie takiego, powiedzmy, buntu w stosunku do obostrzeń. Dziś już widać, że podeszli do sprawy bardzo poważnie i tych osób przemieszczających się na ulicach jest znacznie mniej. Tutaj też jest rola polityków, żeby też uświadamiać niektórym, że to nie jest tylko zabawa albo to nie są jakieś fanaberie rządu, tylko to są poważne sprawy, więc jeśli uda nam się ograniczyć kontakty międzyludzkie i to rozprzestrzenianie się wirusa w zasadzie przez nas, przez Polaków, przez te kontakty, to mam nadzieję, że lockdown nie będzie potrzebny, bo lockdown jest już ostatecznością, chociaż wiemy, że on przynosi realne skutki, bo na przykład dzisiejsze dane z Czech, które miały jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu tragiczną sytuację, w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, to u nich był poziom praktycznie taki jak w Polsce, gdzie Czesi są 4 razy mniejszym krajem. Po 2 tygodniach lockdownu ten poziom spadł do najniższego od 2 czy 3 tygodni. To jest jakiś sposób, ale on jest bardzo kosztowny. Dla nas jako polityków i dla nas jako dla społeczeństwa najważniejszą rolą jest to, byśmy dobrowolnie, rezygnując z pewnych naszych przyzwyczajeń, z pewnego sposobu życia na jakiś czas, na tydzień, dwa, trzy, ograniczyli te interakcje i rozprzestrzenianie się wirusa, żebyśmy nie musieli zamykać tej gospodarki, no bo konsekwencje tego będziemy ponosić wszyscy, bo przedsiębiorcy będą musieli zamykać swoje firmy, a my jako społeczeństwo, jako państwo będziemy musieli ratować te firmy i te miejsca pracy.
To pytanie do Małgorzaty Chmiel. Dlaczego przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej nie było na tym spotkaniu u premiera? Dlaczego nie chcecie z rządem rozmawiać na temat rozwiązań dotyczących ewentualnych problemów z koronawirusem w Polsce?
Panie redaktorze, to nie jest prawdą. Chodziliśmy poprzednio, wcześniej na spotkanie.
No nie, ale pani poseł, ja przepraszam, na tym spotkaniu w ubiegłym tygodniu nie. Państwa nie było.
Nie, nie byliśmy, oczywiście, że nie byliśmy. Mówię, jeszcze raz powtarzam, to nie jest prawdą. Wcześniej chodziliśmy na spotkania, zgłaszaliśmy nasze propozycje, mało tego, złożyliśmy w Sejmie 16 projektów ustaw, które naprawdę bez większych wydatków budżetowych mogłyby w sposób efektywny pomóc zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom, jak również i lekarzom. Nic Żadna z naszych propozycji nie została przyjęta przez stronę rządową. Nie widzimy sensu chodzenia i dyskutowania o czymś, a potem rząd i tak robi tak, jak on chce i w ogóle nie na nas, na nasze postulaty nie zwraca uwagę, a potem idzie i mówi, że wspólnie tak ustaliliśmy. Tak nie może być. To jest po prostu manipulacja i nieuczciwość. Dalej chciałam się odnieść, jeśli mogę, do wypowiedzi zmanipulowanych pana Śniadka, pana posła Śladka.
Ale nie używajmy, pani poseł, słów zmanipulowany i tym podobnych.
Dobrze. Ja idę za słowami pana Śniadka poprzednimi, dużo gorszymi w stosunku do mnie. Powiedział, że relatywnie dobrze sobie radzimy. Szanowni państwo, z wczoraj dane są 40% testów, z testów wszystkich, które były zrobione na koronawirusa, 40% jest pozytywnych. To jest najwyższy wynik w Europie, chciałam powiedzieć. Następna sprawa. Pan poseł powiedział, dziękuję Bogu za roztropną politykę w sprawie pandemii. No szanowni państwo, żyjemy chyba w różnych rzeczywistościach. W momencie, kiedy karetki jeżdżą od szpitala do szpitala, brak jest zarządzenia, zarządzanie jest tylko przez chaos, brak strategii, brak planu, decyzje są podejmowane z dnia na dzień. Ponad milion ludzi z gastronomii, handlu z dnia na dzień traci pracę, nie ma żadnego przygotowania, żadnego planowania, że na przykład, jeżeli będzie tyle i tyle zachorowań, to zrobimy
przecież
to i to.
Jest.
Jeżeli pani, będzie taka sytuacja,
poseł,
chwileczkę,
pani,
chwileczkę.
Niekoniecznie
ja
chodziła
długo,
na te spotkania, ale przynajmniej konferencja.
Bardzo długo
na
ziemię, słuchałam panu. Ja bardzo
dobrze, panowie, zaraz wam oddam głos.
Panu. Proszę dać mi skończyć. Dobrze? Jeszcze kilka zdań. Dobrze? Szanowni państwo, obecny rząd 7 miesięcy, w okresie letnim zwłaszcza, bumelował, zajmował się tylko i wyłącznie swoimi wewnętrznymi kłótniami, zamiast przygotować cały kraj do pandemii, która wiadomo było, że nastąpi. Wiadomo, może nie wiadomo było, że tak duża, ale wiadomo było, że będzie naprawdę dużo większa niż ta, która była poprzednio. Pytam się, dlaczego na przykład ustawę o służbie zdrowia, która jest już uchwalona, podpisana przez prezydenta, dlaczego nie została opublikowana, to jest w ostatniej tarczy covidowej. Dlaczego Sejm, państwo rządzący, przełożyli o 2 tygodnie, tak poprzednio, o 3 tygodnie właściwie została przesunięta pomoc tak bardzo potrzebna dla wszystkich przedsiębiorców, dla ludzi ciężko pracujących, dlatego że wy nie możecie się dogadać w rządzie na temat waszego poparcia i pęka wam po prostu większość. Zajmujecie się sobą, a brak jest odpowiedzialności. Dobrze, że mieszkańcy i samorządy pomagają różnym branżom, bo inaczej naprawdę wasza propagandowa polityka i zakłamane to lato, kiedy pan premier Morawiecki występował i mówił, nie ma pandemii, skończyła się pandemia, możecie iść, zwłaszcza ludzie
starsi,
do wyboru.
Jeżeli mogę, bo chciałbym, bo kończy nam się zaraz program, a jeszcze chciałbym oddać głos posłowi Śniadkowi, to ja przypomnę wypowiedź Borysa Budki, który stwierdził, że w październiku będzie wszystko spokojnie i możemy wszyscy iść do wyborów. To tak ad vocem tego, o czym pani wspomniała.
Pomylił się na
właśnie.
Dlatego, że
czyli Borys Budka ma prawo się pomylić.
Premier Morawiecki.
Dobrze, pani poseł, to jeszcze,
pan
jeszcze
premier
zanim...
premier Morawiecki miał wytyczne i
pani
to
poseł,
była
jeżeli
wyborczy.
Chciałbym oddać głos posłowi Śniadkowi, ale jeszcze wspomnę tylko, mówiła pani o zarządzaniu szpitalami. To przypomnę, że spora część szpitali to placówki samorządowe i nie są one zarządzane przez rząd. Poseł Janusz Śniadek.
Dokładnie, to jest jeden z elementów, który trzeba podnieść. Natomiast podstawowa sprawa, jeśli Platforma wszystko wiedziała o tym wiosną i że jesienią będzie tak źle, to znaczy, że pan Budka pchał Polskę, nie wiemy, w jakąś odchłań kryzysu
pandemicznego, domagając się
wyborów jesienią.
Czy pani,
żeby przekręcić potencjometr głosu i na chwilę zamilknąć? Przecież to nie jest tylko pani audycja.
Proszę nie kłamać.
Pani poseł, ale poseł Janusz Śniadek nie przerywał.
Więc okres letni z całą pewnością został wykorzystany przez Agencję Rezerw Materiałowych, która dokonała bardzo istotnych zakupów. O tym doskonale mówił premier. Wystarczyło słuchać z zrozumieniem na tym posiedzeniu Sejmu, na którym pan premier informował o wszystkich działaniach, o zakupach, o skali przygotowań, zakupach sprzętu, respiratorów, których na pewno w tej chwili nie zabraknie, jest znacząca ilość. Też jeśli chodzi o wydatki, od początku pandemii wydaliśmy na walkę z nią 300 miliardów złotych. To jest ponad połowa polskiego budżetu. Teraz tarcza finansowa i antykryzysowa to łącznie 150 miliardów złotych. I to wszystko dla Platformy jest nic. Więc powtarzanie w kółka opinie dotyczące sytuacji Polski i walki z pandemią, to są, nie są moje opinie, to są opinie instytucji europejskich i te zestawienia, które są podawane zewnętrznie. Więc tutaj Platforma kreuje tylko rzeczywistość, opisując w zasadzie jedynym przeciwnikiem, z którym dzisiaj walczy Platforma, ciągle jest nie pandemia, tylko Prawo i Sprawiedliwość, i wbrew polskiej racji stanu jest gotowa wypowiadać i prowadzić różne działania, żeby szkodzić Polsce, a nie walczyć z pandemią w interesie ludzi. No przykładem jest to wyprowadzanie ludzi na ulicy, zachęcanie do tych uczestnictwa w marszach, protestach. Niejaki pan Kamiński, senator, wicemarszałek Senatu, jeszcze niedawno chwalił się uczestnictwem w tych marszach, a dzisiaj zdaje się, że podał do informacji, że jest zarażony koronawirusem, więc tego typu przypadków można by mnożyć więcej.
Tak, to może się kończyć. Ja myślę, że wszyscy Polacy, a przynajmniej większość Polaków oczekuje, żeby politycy stanęli ręka w rękę i walczyli z pandemią, a nie między sobą.
Solidarnie z pandemią.
Małgorzata tak Chmiel, Koalicja Obywatelska. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo państwu.
Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Pozdrawiam, do widzenia.
Michał Urbaniak, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
I Karol Rabenda, Porozumienie. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.
Jarosław Popek, zapraszam za tydzień.
Śniadanie polityków.